Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, który będzie dotyczyć każdego z nas. Obserwując siebie, obserwując innych przez wiele, wiele lat, dochodzę do wniosku, że po drodze coś zagubiliśmy. Często oczekujemy wielkich rzeczy od Boga, różnych decyzji, posunięć, a czasami zapominamy zrobić jednego kroku w kierunku Boga. A więc chodzi o to, że nie tylko, że my mamy rozmawiać o tym w naszym środowisku, gdy się spotkamy, ale też chodzi o to, żebyśmy również umieli przedstawić pewne rzeczy ludziom, którzy będą się tego domagać, czy ewentualnie będzie taka sytuacja, aby im to przedstawić. Niektórzy, gdy usłyszą temat, to powiedzą, że to jest takie mleczko duchowe, takie dla chrześcijanina. Może i mleczko duchowe, ale wiemy o tym, że bez tego mleka to trudno jest wychować dzieci, żeby były później zdrowe w przyszłości. Ale są i tacy, którzy przeskakują ten etap, od razu wchodzą do twardych pokarmów, no ale czy w ten sposób to jest właściwa postawa? Czy w ten sposób można właściwie zbudować charakter? Czy czasami nie jest to budowanie domu na piasku, gdy duży deszcz spadnie i ulewa, a to się wszystko rozsypie? Temat nasz będzie nosił tytuł Zbliżanie się do Boga, ale w takiej sprawie, jak ten, często słyszymy słowo pokuta. Gdy słyszymy to słowo pokuta, byśmy mieli w tej chwili karteczki i zapisali sobie, z czym nam kojarzy się pokuta. Czy moglibyśmy zapisać na tej kartce naszej pozytywne cechy, czy negatywne? To znaczy to, co mamy w pamięci, w wyobraźni, z filmów, z różnych opowiadań, z czym nam się kojarzy słowo pokuta? Otóż tłumacze Biblii w różnych przekładach podają tę sprawę w różny sposób. A mianowicie, w Biblii Gdańskiej jest powiedziane pokuta. W Biblii Warszawskiej upamiętanie. W Biblii Poznańskiej nawrócenie. W przekładzie dosłownym to jest opamiętanie. W przekładzie ekumenicznym, tak zwanej Biblii Tysiąclecia, nawrócenie. W przekładzie Nowego Świata okazek skrupek. A więc obojętnie, które byśmy nie wzięli tłumaczenie, chodzi o to, aby zrobić krok w kierunku Boga i utrzymać się na tym poziomie, w którym się zrobiło ten krok. Czym jest pokuta? Pokuta jest to odwrócenie się i odejście od tego, co nie podoba się Bogu. Tak można krótko powiedzieć. Ale co, odejście i odwrócenie się od tego, co nie podoba się Bogu. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, a 17 wierszu, to będzie nasz tekst podstawowy, 4 rozdział, 17 wiersz Ewangelii Mateusza, ale my przeczytamy od wiersza 12 po wiersz 17, po to, żeby wiedzieć o co, żeby znać tą historię. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł do ziemi i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczy krainy Zabulonu i Neftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zabulona i ziemia Neftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea Pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie w cieniu śmierci, rozbłysła jasność. I ten 17 wiersz powiada tak. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Możemy sobie stawić te różne tłumaczenia, pokuta, upamiętanie, skrucha i tak dalej. A więc od tego czasu, Czyli od tego momentu, kiedy Jan został uwięziony, Jezus zaczął głosić również tą rzecz. O tym będziemy dzisiaj mówić. W Starym Testamencie również występuje słowo pokuta, ale pochodzi z hebrajskiego słowa teszuba. To jest wracać, powracać, nawracać się, pojednać. Takie mniej więcej są znaczenia tego słowa. A więc wyraża prawdę o powrocie człowieka na drogę prowadzącą do Boga. Jedne akty pokutne, jak będziemy w Starym Testamencie analizować pewne rzeczy, mają charakter na przykład zewnętrzny, jak pierwsza królewska 21 rozdział, Jonasza 3 rozdział. Inne chociaż przejawiają się na zewnątrz, akcentują postawę wewnętrzną, to jest modlitwę, wyznanie grzechów, ofiary, jałmużnę. To jest opisane w Nehemiasza 9, 10 rozdział. Akty pokutne w Starym Testamencie, indywidualne i zbiorowe, miały charakter okolicznościowy. A więc zarządzane były przez kapłana, jak księga Joela, pierwszy rozdział i drugi rozdział, lub króla, na przykład w obliczu nieszczęścia, epidemii, wojny, głodu, różnych klęsk zagrażających narodowi, lub zagrażające Jerozolimie, jak pierwsza królewska, 8 rozdział. I te niektóre praktyki pokutne miały stałe terminy, że w określonych terminach zawsze się one odbywały. Były też i takie. To jest opisane w księdze Zachariasza, 8 rozdział. Dzień pokuty przeważnie ogłaszany był dźwiękiem rogu, a więc trąbiono z tego rogu. Księga Joela, 2 rozdział. Na znak pokuty posypywano sobie głowę popiołem, ziemią, rozdzierano szaty, zakładano włosienice, modlono się na kolana. Do obrzędu pokuty należało również wyznawanie grzechów, nie tylko grzechów świadomych, ale i nieświadomych. Podkreślano znaczenie jałmużny połączonej z modlitwą. A więc wiele rzeczy było czynionych w Starym Testamencie. I to, gdy będziemy czytać szczegółowo, to możemy to znaleźć. Podkreślano znaczenie takich rzeczy, jak mianowicie skrucha serca. I to jest opisane w 51 rozdziale księgi, w psalmie 51. Było też również w Starym Testamencie znana historia, a mianowicie taki formalizm, bezduszność ze strony nauczonych w piśmie faryzeuszy, jak i ludzi również. I wobec takiej postawy prorocy bardzo dużo postanowili krytykować, wykazywać, że to jest niewłaściwe. A więc jest to opisane w wielu miejscach Starego Testamentu, jak w 1 Samuelowej 15 rozdział, księdze Izajasza 1 rozdział cały, księdze 58 rozdział jeszcze tego Izajasza i księdze Jeremiasza 7 rozdział. Też charakterystyczną rzeczą jest w judaizmie, gdzie jest podawane, że według tradycji rabinackiej, czyli tego, to co powstało mniej więcej w okresie od Babilonu, od niewoli babilońskiej, że pokuta jest centralnym punktem życia religijnego i społecznego, jak podają, będąc szczerym dążeniem człowieka do zmiany, pojednania i powrotu do Boga. Ale dla nas najbardziej charakterystycznym, takim szeroko opisanym czynnością związaną z pojednaniem człowieka z Bogiem w Starym Testamencie, to jest dzień pojednania. To, co jest wykonywało się zawsze, było co roku, 10 dnia, 7 miesiąca. Tyle mniej więcej informacji ogólnych na temat Starego Testamentu, na temat pokuty. W Nowym Testamencie z kolei występuje słowo pokuta, ale z greckiego razu metanoe i metanoia, gdzie jest to tłumaczone na polski język jako pokutować, upamiętać się, żałować, okazać skruchę, zmieniać usposobienie. To znaczy to słowo mniej więcej. Tak samo jak w Starym Testamencie, troszeczkę podobnie. A więc tu z kolei w Nowym Testamencie akcentuje się wymiar duchowy, bo tam częściowo zauważyliśmy, że było też w Starym Testamencie to. O zewnętrznych oznakach tej pokuty wspomina się jako czymś oczywistym, że nie można oddzielić pokuty od zewnętrznych czynności widocznych dla drugiego człowieka. Motywacją w ogóle do pokuty jest to, że przybliżało się Królestwo Boże. To był główny cel, kiedy Jezus zaczął głosić tę Ewangelię. Wiemy o tym, że kiedy Jan pojawił się, Jan Chrzciciel, z przesłaniem pokuty do Żydów, ta rzecz nie była w ogóle dziwna dla narodu izraelskiego. Z tego widzimy tych tylu przykładów, co tam było, chociaż ich jest dużo, dużo więcej, jak ja tu wymieniłem. A więc oni dość przychylnie się ustosunkowali do tego, co Jan Chrzciciel mówił, niezbyt entuzjastycznie, ale dość przychylnie i dość dużo osób usłuchało tego, co Jan tłumaczył. W Ewangelii Łukasza, w trzecim rozdziale, trzecim i osiemnastym wierszu jest powiedziane: obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Wiele też innych napomnień i zwiastowań ludowi, i zwiastował ludowi dobrą nowinę. Mniej więcej tak podają te teksty. Jan Chrzciciel nadał pokucie charakter publiczny przez chrzest w wodzie. Wzywał do pokuty, do nawrócenia i pokuta miała być przygotowanie drogi dla Mesjasza. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 24 wiersz jest powiedziane, że przed wystąpieniem Jezusa Jan nawoływał cały lud Izraela do pokuty, której znakiem był chrzest. Jan był wielki w oczach Boga, tak czytamy w Biblii. I o tym powiedział sam Jezus o Janie. W Ewangelii Łukasza, 7 rozdział, 28 wiersz, że nikt z tych, którzy się z nieraz narodzili, nie był większy od Jana. Jezus tutaj nie wyjaśnił, dlaczego Jan był tak wielki. Może z tego powodu, że głosił właśnie o tej pokucie. Bo znamy tylko Jana, że głosił tylko niewiele, długo jak pół roku. I to tylko o tym zasadzie. Jezus przyszedł do Jana, aby został ochrzczony. A więc Jezus nie musiał tego robić. Tak jak to robili Żydzi chrztem pokuty. My się chrzcili. Ale uczynił to, a był to punkt wejścia Jezusa do publicznej działalności. I tym czynem Jezus dał przykład dla przyszłych swoich naśladowców. I kiedy Jan został uwięziony, jak czytaliśmy, Jezus podjął ten sam temat w Ewangelii Mateusza 4,17, że od tego czasu, gdy został uwięziony, Jezus począł głosić o pokucie. A więc w ten sposób pokuta przeniesiona została ze Starego Testamentu do tradycji żydowskiej, z tradycji żydowskiej do chrześcijaństwa przez Jezusa, który nadał jej rangę pierwszoplanową w sposobie powrotu człowieka do Boga. Nie ma innej drogi, tylko taką, jak Jezus tutaj pokazał. Jezus nie rozpoczął swojej misji od dyskusji z faryzeuszami, nie wyjaśniał im, które to miejsca w Biblii wskazywały na Mesjasza, jak go należy rozpoznać, w jaki sposób, nie tłumaczył proroc, nie wyjaśniał pewnych rzeczy, a tego było bardzo dużo w Starym Testamencie. Ale w późniejszym czasie Jezus pewne rzeczy później wyjaśniał apostołom, słuchaczom i tak dalej. Jezus, podobnie jak Jan, właśnie zwrócił szczególnie uwagę na to, żeby zwrócić się do Boga, czyli pokutować, czyli pewne rzeczy przemyśleć, żeby przyjść z czymś do Boga, żeby zrozumieć swój stan. A więc, gdy ktoś chce zrobić pierwszy krok w kierunku Boga, musi właśnie w ten sposób postąpić, czyli uczynić ten krok w kierunku pokuty. A więc tak postanowił Bóg. I ta pokuta jest w pewnym sensie częścią wesołej nowiny. W Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale i 21 wierszu jest powiedziane, że wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania, czyli do pokuty, przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Był bardzo duży nacisk położony właśnie na to, co tutaj apostoł pisze w 20 rozdziale, 21 wierszu Dziejów Apostolskich. A więc wiara, pokuta wobec Boga i wiara w Jezusa Chrystusa. A więc w pierwotnym kościele był położony duży ten nacisk na te dwie rzeczy. Są to dwa kroki, przez które można dojść do usprawiedliwienia z wiary, a pokuta jest pierwszym krokiem, natomiast wiara jako następny, który wynika z pokuty. W liście do Rzymian w 5 rozdziale 1 wierszu jest powiedziane, będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc nauka o pokucie, o odwróceniu się od świata, a skierowania się w kierunku Boga, to jest ta nauka, którą niestety, ale dzisiaj jest bardzo pomijana lub traktowana bardzo powierzchownie w nauczaniu, w różnych społecznościach religijnych, na przykład te, które znamy. A przecież jest to fundament nauki o Chrystusie. W liście do Żydów, w 6 rozdziale, 1 wierszu, czytamy tak. Przejdźmy więc teraz na wyższy poziom chrześcijańskiego nauczania, nie rozwodząc się nad tym, co podstawowe i zasadnicze, jak odwrócenie się od grzechów i wiara w Boga. Różne przykłady ludzie podają, mniej więcej sens jest ten sam. I uwspółcześniona Biblia Gdańska podaje to tak. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie, przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Czyli pomijamy te pierwsze myśli tego tekstu, ale ta druga część to jest, pokazuje, że ten fundamentem nauki o Chrystusie jest pokuta i wiara w Boga. Ale jak wspomnieliśmy, aby przejść na wyższy poziom chrześcijańskiego nauczania, czyli na ten wyższy etap, to trzeba dobrze usadowić się w tej podstawie, czy w tym fundamencie. Dobrze rozpocząć tą naszą budowę. Wtedy będzie pożytek. Jeżeli ktoś przeskoczy ten element, to będzie poznawał te nauki, ale przy większych doświadczeniach będą to zostało zaburzone przez wodę. Często uważa się, że pokuta to jest takie poniżanie własnego ja, to troszeczkę jest takie smutne. Ludzie, to tak tłumaczą ludzie religijni, modny jest dzisiaj sukces, wywyższanie z własnego ja. Człowiek potrzebuje się zawsze czuć radosny, wesoły, żeby zawsze było miło wkoło, rozrywka i tak dalej. Dzisiaj niewielu ludzi mówi o tej fundamentalnej nauce chrześcijańskiej. Nauka o pokucie została troszeczkę pominięta przez to, że przeciwnik troszeczkę nasiał dużo kontrolu na ten temat. Obciążenie dzisiaj pracą zawodową, brak stabilności w życiu, nie posuwa ludzi do tego, aby się zaczynali myśleć o przemienionym życiu, o zwróceniu się w kierunku Boga, o pomyśleniu o tym, co Bóg od człowieka wymaga. Prawdziwa pokuta następuje wewnątrz, a owocuje zewnętrznymi owocami w postaci odpowiednich uczynków. Tak przeczytamy w Słowie Bożym. To nie jest dla ludzi religijnych taki sposób życia. A przecież całe Pismo Święte, jak i Stary Testament, jak i Nowy Testament, sprowadzają się do jednego, że każde przesłanie z całej Biblii prowadzi do tego, aby pojednać się z Bogiem. To jest główny cel. Powrócimy jeszcze na chwilę do wypowiedzi Jana Chrzciciela i do tego, jak on mniej więcej tłumaczył pewne rzeczy. I w Ewangelii Łukasza, w 3 rozdziale, 7 po 11 wierszy, powiedziane tak. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby ich ochrzcił. I zwraca się dość tak ostro do tych ludzi. Mówi tak. Plemię żmijowe. Któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty. Nie zaczynajcie sobie wmawiać, naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że i Bóg z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi. Tak mniej więcej Jan Chrzciciel zwracał się do Żydów, którzy przychodzili się chrzcić. I w wierszu 10 czytamy. Cóż więc mamy czynić? A więc oni mniej więcej usłuchali Jana. I cóż mamy czynić? A on odpowiadając rzekł. To ma 2 suknie, niechaj da temu, który jej nie ma. A kto ma żywność, niech da temu, który jej nie ma. Niech uczyni podobnie. W innym przykładzie jest powiedziane. Jan nie powiedział do Żydów, zacznijcie porządnie badać Torę. Módlcie się ileś tych godzin dziennie. Bo czemu? Przez badanie Tory, czy przez ilość modlitwy, ilość czasu spędzonej na modlitwie, nic dobrego się nie stanie w waszym otoczeniu. Z ludźmi z waszego otoczenia. A więc tej sytuacji, atmosfery nie naprawicie. Jezus mówi im w taki sposób, jak możemy z tego wyciągnąć lekcję. Najpierw przestańcie być egoistami. Obudźcie się ze snu, można tak powiedzieć. Popatrzcie na innych, czy inni wszystko mają. Przestańcie żyć przeszłością. Bo mówi, naszym ojcem jest Abraham. I często się odwoływali do takiego stwierdzenia. I przed Jezusem, i tutaj przed Jan Chrzciciel to właśnie to powtarza. A więc mówi wprost, przestańcie sobie wmawiać, kim jesteście. Bo nie ma znaczenia, kim jesteście. Ważne jest to, co się wewnątrz was stanie. Bo ta przemiana to się odbywa wewnątrz, a zaczyna ona się dopiero wtedy, kiedy przestajemy tylko patrzeć na siebie. Mniej więcej tak możemy odczytać to, co Jan powiedział do Żydów. A więc wtedy następuje przemiana umysłu, zmiana myślenia. Jak dotychczas inaczej patrzymy na otoczenie. A więc o to właśnie chodzi w tej właśnie pokucie, o której tu Jan mówi. Pokuta jako słowo, gdzie możemy to różnie nazwać jako upamiętanie, nawrócenie się z ducha serca, nie jest tym elementem w życiu chrześcijanina, którego się mamy wstydzić. I nie mówić o tej części życia chrześcijańskiego. Nie powinno się unikać mówienia o tej części życia chrześcijańskiego. A dlaczego? W psalmie 24, a 16 wierszu jest bardzo wyraźnie określone i Bóg mówi tak, bo choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, jednak zawsze się podniesie. I to jest właśnie ten cel. Wpisane jest w nasze życie z tego wniosek upadek i powstanie. Czy mamy się tego wstydzić, że Bóg pomaga nam podnieść się z upadku i nazywa nas sprawiedliwymi i mówi, upada, a jednak Bóg nazywa ich sprawiedliwymi. Czyli to w życie nasze jest wpisane. Trzeba się nauczyć w życiu, niestety, ale to dopiero się dowiaduje człowiek po wielu latach, trzeba się nauczyć w życiu przegrywać i umieć o tym mówić. Nie można tylko podliczać w swoim życiu samych sukcesów. I pokuta jako taka nie jest jednorazowym aktem, że to raz wykonamy i to jest na całe życie będzie dobrze. Właściwa pokuta powinna towarzyszyć nam każdego dnia. Dlaczego? No bo jak mówi Jakub 3 rozdział 2 wiersz, że dopuszczamy się wielu uchybień. Wszyscy się z tym zgadzamy, że taki rzeczywiście jest. Jest jeszcze bardzo ważny tekst w Ewangelii Łukasza powiedziane w 13 rozdziale od wiersza 1 po 5. Tu są opisane dwie sytuacje, które daje Jezus bardzo dobry przykład właśnie na tą pokutę. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. A odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, czyli inaczej, nie będziecie pokutować, wszyscy podobnie poginiecie. I druga sytuacja. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, czyli inaczej, nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo poginiecie. Co nasz Pan chciał przez te dwa przykłady podać? Że w ten sposób zwraca się do Żydów. Jest całkiem prawdopodobne, że Jezus wielokrotnie zwracał się do Żydów, tych Żydów, którzy wcześniej otrzymali chrzest od Jana, chrzest pokuty. Porównajmy sobie naszą sytuację z tym, jaka była w tamtym czasie wśród Żydów. Żydzi na co dzień stykali się ze sprawami dotyczącymi Boga, świątyni. Na ustach były takie słowa jak kapłani, sabaty, przestrzegali ofiar, przestrzegali dni, miesięcy i tak dalej. Wszystko było związane wokół Boga. A więc Żydzi utrzymywali się również jako społeczność na wyższym poziomie moralnym jak wszystkie inne narody wokół. A więc nie byli wielkimi grzesznikami. A jednak do nich Jezus powiedział, że jednorazowe zanurzenie przez Jana w wodzie niewiele wam pomoże, jeśli nie przyniesiecie owoców godnych pokuty. A więc dlatego mówi: jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Dzisiejszy chrześcijan. Czy dzisiejsi chrześcijanie czymś różnią się od Żydów tam z tamtego okresu? A więc są rozproszeni po różnych denominacjach, też słyszą o Bogu, o Jezusie, o Jego przykazaniach, jak potrafią, tak przestrzegają tych 10 przykazań. Jak rozumieją, tak starają się dostosować do wymagań, jakie stawia przed nimi dana grupa religijna. Wielu z nas rodzice za rączkę przyprowadzili do społeczności i tak w niej zostaliśmy. Powiedziano nam także, żeby w odpowiednim czasie okazać przywiązanie do Boga przez symbol chrztu. Wielu z nas to zrobiło. Bo przywiązani jesteśmy do rodziny, do społeczności od wielu pokoleń. Przekonano nas po pewnym czasie, że jesteśmy ludem Bożym. Wydaje się nam, że spełniamy wolę Bożą. W naszych domach dużo mówi się o Bogu. W jakimś tam stopniu nasze postępowanie świadczy o tym, że pokazujemy wiarę w Boga, ale pokuty nie przeszliśmy w łonie matki. Urodziliśmy się w rodzinie chrześcijańskiej i nazywają nas chrześcijanami. Nauczyliśmy się wielu form chrześcijańskiego życia, przybywając w tym otoczeniu od wielu lat. Usłyszeliśmy, że jesteśmy poświęceni, że jesteśmy ludem Bożym. W końcu uwierzyliśmy w te słowa, bo przez wiele lat nam to powtarzamy. Takie mamy odczucia, bo tak o nas mówią. Ale czy na pewno jesteśmy w dobrej relacji z Bogiem? Czy Bóg jest z nas zadowolony? A więc mówiąc ogólnie, tak Żydzi, jak i chrześcijanie nie są wielkimi grzesznikami. W jaki sposób, jak rozumieją, tak przestrzegają pewne rzeczy. a jednak do obydwu grup się to stosuje, to samo słowo. Pokutujcie, bo przybliżyło się w Królestwo Boże. Marek 1, rozdział 15 wiersz. Do nas też Jezus mówi to samo. Jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo powiniecie. Otóż szatan namieszał i jest tak zwanym mistrzem półprawd. Zrobił to w bardzo chytry i bardzo zwodniczy sposób. Doprowadził do tego, że nam nie mówiono wiele o pokucie kiedyś, no i my też nie mówimy innym o pokucie. I doszło do tego, że robimy to, co on chce, przez to, że nic nie robimy. Że nic nie mówimy o. A więc na czym polega ten jego chytry i zwodniczy sposób? Gdy rozmawiamy z kimś, kto jest zainteresowany Słowem Bożym, to staramy się go przekonać. Jak my pojmujemy doktryny, proroctwa, tłumaczymy to wiele dni, miesięcy, może i dłużej. Po pewnym czasie taka osoba zaczyna mówić naszym językiem, cytuje nasze wygłupki, powtarza nasze definicje. Staje się po pewnym czasie częścią naszej społeczności. Przekonaliśmy słuchacza do tych nauk, do doktryn, do naszego pojmowania Słowa Bożego. I wydaje nam się, żeśmy wielkie rzeczy dokonali, bo przyprowadziliśmy kogoś do znajomości Słowa Bożego. Ale zapomnieliśmy powiedzieć o fundamencie. Tym o fundamencie nauki o Chrystusie. To jest o pokucie. Jako pierwszy krok, a drugi krok wynikający z pokuty to jest wiara. W ten sposób wyrządzamy wielką krzywdę takiej osobie, bo przyprowadzamy człowieka do denominacji, do nauk uznawanych w danym środowisku, do poglądów w takim środowisku. Ale zapomnieliśmy powiedzieć o tej rzeczy bardzo ważnej, o pokucie. Przekonała człowieka nasza interpretacja doktryny, typy, figury. To jest wielka krzywda, jaką wyrządza się człowiekowi, że przyprowadza się go do denominacji, a nie do Boga. Przez cały czas, od śmierci apostołów do chwili obecnej głoszona jest Ewangelia. Ale jak możemy się zorientować, to główny nacisk jest położony na to, aby pozyskać członków. Myśmy przelecieli wszystkie grupy, to tak prawie jest. A w pierwotnym kościele był położony nacisk główny na pokutę i wiarę w Boga. A przecież głównym celem głoszenia Ewangelii jest przyprowadzenie człowieka do Boga, by zobaczył siebie, jaki jest, jak widzi go Bóg, a nie jak widzi go społeczność, sąsiedzi, znajomi, bracia i siostry. To jest główny cel Ewangelii. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale 15 wierszu czytamy tak. To powiedział nasz Pan do Żydów. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Przemierzacie morza i ziemię, żeby zdobyć jednego współwyznawcę. A kiedy go już zdobędziecie, sprawiacie, że jest godzien potępienia dwa razy bardziej niż wy. I to jest właśnie ten cel, co dzisiaj się widzi w świecie, w różnych denominacjach. Ale pycha denominacyjna, bo tak można powiedzieć, pycha denominacyjna często każe myśleć, że jesteśmy lepsi od innych, że mamy prawdę na wyższym poziomie, że jesteśmy bliżej Boga niż nasi bliźni z innych denominacji. Wówczas jesteśmy skłonni patrzeć na innych z góry i czuć się lepsi od innych. W środowiskach denominacyjnych funkcjonuje też takie przekonanie, że ten, co mówi o Bogu, to jednocześnie wierzy w Boga. I w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, w wierszach 39 po 44, Czytam tak. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Jezus mówi tak. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca, a nie przyjmujecie mnie. Jeśli ktoś inny przyjdzie w imieniu, w własnym imieniu, tego przyjmiecie. I to bardzo ważny wiersz 44. Jakże możecie wierzyć wy, którzy między sobą zabiegacie o uznanie, a nie szukacie uznania u Boga? Czy można inaczej zinterpretować te teksty? Jaki to jest wniosek? Gdy zrobimy krok w kierunku Boga, to wtedy szukamy tego, co Boże, a nie oglądamy się za uznaniem u ludzi. To Żyd Jezus zarzuca Żydów. A więc dużo dzisiaj osób mówi o Bogu, bada Biblię, ale z drugiej strony zabiega o uznanie u ludzi. I Jezus wyjaśnia, że tacy nie mają wiary. Nie wierzą Bogu, oni tylko mówią o Bogu. Zewnętrzna religijność tak w Starym, jak i Nowym Testamencie sprowadza się do tego, że ludzie tak zwani religijni przychodzą do denominacji i stają się jej niewolnikami, poddanymi. W jaki sposób? Bo swoją zależność, przywiązanie, wdzięczność odczuwają do bogów i do współwyznawców. Oddali część swojej wolności, albo im została zabrana. Taki człowiek wygląda jak rozbitek na morzu. Na klatkę sklecone jest byle czego, aby się tylko utrzymać na powierzchni. Nie rozpoczął swojej drogi od pokuty i nie widzi się, jak jest. Jak widzi go Bóg. Nie odczuwa, by się zmieniać. Bóg tego nie powiedziano. Boga nie postawił na pierwszym miejscu. Bo pierwsze miejsce zajął kto? Wódz, przełożony, liczy się opinia grupy, przyjęte nauki. Wydaje się takiemu człowiekowi, że jest wolny. A tak naprawdę trafił z jednej niewoli do innej. Tu mówiąc po polsku, trafił z deszczu pod rynek. Co dzieje się z takim człowiekiem, który staje się częścią jakiejś społeczności chrześcijańskiej? Myślę, że taki człowiek przez długie lata nie znajdzie odpowiedzi na pewne rzeczy, nie będzie szczęśliwy i nie znajdzie wielu przyczyn właśnie takiego swojego zachowania, takiego samopoczucia. Jest dużo ludzi w różnych grupach religijnych, którzy nie rozumieją, czym jest prawdziwa pokuta. Bo ktoś zapomniał im o tym powiedzieć. Myślę, że nie jest to ich całkiem wina. Diabeł znalazł i znajdzie zawsze takie wytłumaczenie, żeby ludzie nie za dużo myśleli o tym, nie zastanawiali się, żeby nie wyciągali wniosków. Ale gdy przyjdzie kiedyś do rozliczenia, to może być przykro. Tak jak Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 22, 23 wierszu, że w onym dniu wielu powie, tak Jezus mówi, wielu powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Widzimy tą jak gdyby sprzeczność w tym stwierdzeniu? A więc gdy robimy do Boga, w imieniu Boga, w imieniu Jezusa różne rzeczy, możemy myśleć, że mamy dobre relacje z Bogiem. Bo środowisko religijne, w którym się znajdziemy, będzie nas do tego motywować. Zdobędziemy wśród nich uznanie, obdarzy nas szacunkiem, będzie to wspaniałe tu i teraz zachowanie z ich strony, a my się będziemy bardzo dobrze czuć. Ale w wierszu 22 jest powiedziane, że oni dobrze i dużo robili na korzyść Jezusa. A Jezus mówi, nie znam was, nigdy was nie znałem. Parafrazując to stwierdzenie, jak możemy powiedzieć? Czyniliście dobre rzeczy, tak Jezus mówi, w moim imieniu, ale dla własnych korzyści. A więc Jezus czyni kolejny jeszcze zarzut. Obciążający ich jeszcze bardziej, że ich praca w imieniu Jezusa prowadziła do bezprawia. Bo mówi wiersz 23, idźcie ode mnie wy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Oni czynili wiele rzeczy w imieniu Jezusa, a Jezus mówi takie rzeczy. Jak to zrozumieć? A więc w czym tkwi problem? Bo więc stali się ludźmi religijnymi. Przybliżyli się do Jezusa, by im się lepiej żyło. Na zewnątrz byli chrześcijanami. W tym stwierdzeniu wykazany jest całkowity brak pokuty u tych osób. Oni poszli za Jezusem, ale swoimi ścieżkami. Stali się robotnikami, a nie uczniami Jezusa. A Jezus mówi, a ciasna jest brama i ostra droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. A więc tutaj jest ta myśl ostatnia bardzo istotna, że niewielu znajduje tą włoską ścieżkę. Czyli problem nie jest tylko wejść na tą ścieżkę, ale znaleźć się wiesz. Jak właściwie znaleźć tą ścieżkę? Mam dzisiaj GPS i też nam trudno czasami drogę znaleźć, a co dopiero rozpoznać ścieżkę prawidłową wśród tylu interpretacji, co jest w chrześcijaństwie. Każdy mówi, że ma rację. A więc ludziom należy się pomagać znaleźć tą ścieżkę. Ale o ile my jesteśmy na tej właściwej ścieżce, jeśli sami tkwimy w denominacji, to będziemy innych ciągnąć za sobą. A przecież, jak już powtórzę jeszcze raz, że głównym celem głoszenia Ewangelii jest przyprowadzanie człowieka do Boga, by zobaczył siebie, jakim jest, jak widzi go Bóg. Nie jak widzi go społeczność, sąsiedzi, znajomi, bracia i siostry. A więc pokuta jest skierowana w stronę Boga. I to Bóg musi stwierdzić, czy żal za grzechy, skrucha serca jest prawdziwa. I gdy ta prawdziwa pokuta uzyska uznanie u Boga, jest bardzo silnym działaniem i motywacją w życiu takiego człowieka. Można to porównać do wielkiego jakiegoś wybuchu, który tworzy jakąś falę uderzeniową. I ta fala uderzeniowa powoli niszczy wszelkie struktury, świeckie pokłady naszego życia, dotychczasowe przyzwyczajenia, nasze zachowanie, stajemy się coraz bardziej inni, a więc przynosimy owoce godne pokuty. Zmienia nas od środka i z zewnątrz jest to widoczna, ta przemiana. Wszystko staje się inne, rozwija się przez całe resztę naszego życia i zmienia naszą relację z Bogiem. A jak zmienia naszą relację z Bogiem, to zmienia naszą relację z ludźmi. Nie załatwiamy z ludźmi spraw tak, jak kiedyś. Gniew, kłamstwo, zawiść, oszustwo i tak dalej. A więc jeśli mówimy o pokucie, o tym upamiętaniu, to mamy na myśli przemieniony umysł, sposób życia, relacje, motywy, ale celem jest poznanie, czy nie jest wola Boża. Jeżeli prawdziwa pokuta miała miejsce w naszym życiu, to zaczynamy szukać tego, co Boże. Szukać Jego woli. A Jezus jest naszym Panem i nauczycielem. Nie można tak żyć, aby prawdziwa pokuta znalazła uznanie u Boga a na zewnątrz nie były widoczne jej owoce. To się nie da jedno z drugim pogodzić. A więc prawdziwa pokuta jest jedynym sposobem, by stać się prawdziwym uczniem Jezusa i wejść pod Jego ochronę. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale, 44 wierszu, znamy dokładnie ten tekst, który mówi: ten może przyjść do mnie, kogo mój ojciec przyprowadzi. A więc gdy człowiek pokutuje, Bóg otwiera przed nim drogę i wskazuje na Jezusa, że w nim dalsza będzie z Jezusem przygoda. Jezus wyznacza drogę, po której mamy chodzić. Jezus wyznacza tą ścieżkę. Jak mówi Jan 14,6, jam jest droga, prawda i życie. A więc gdy człowiek zrozumie swój stan, wie jaki jest, że sam nie poprawi swojej sytuacji, oczekuje nadziei przed Bogiem. I tak jak mówi Ewangelia Mateusza 11, rozdział 28 po 30, przyjdźcie do mnie. Może odczytamy sobie ten tekst Ewangelia Mateusza 11, rozdział 28-30. Jesteście sprawowani obciążeni, a ja wam sprawię ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, żeby mieć cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. A więc mówi Jezus: przyjdźcie do mnie, jacy jesteście, ale nie możecie pozostać, jacy jesteście w momencie poznania, przyjścia. Spróbujcie przyjąć moje warunki, a wtedy stajecie się wolnymi. To jarzmo będzie lekkie. A więc nawiązanie kontaktu z Jezusem obliguje nas do zmian. Bez tej zmiany, bez tej przemiany wewnętrznej, do której nawołuje nas Słowo Boże, nie będziemy mieli uznania o Boga. A więc jest pytanie, czy ten, kto na początku nie zrobił prawidłowo właściwie kroku tego do pokuty, lub zrobił, może została przysłonięta ta sprawa innymi rzeczami. Czy można to zmienić? To jest bardzo ważne pytanie. Otóż po wielu latach lub po wielu doświadczeniach, poważne zastanawianie się nad sobą, nad tym, co czytamy w Słowie Bożym, dyskusje odsłaniają prawdziwe znaczenie Słowa Bożego. I często z przykrością dowiadujemy się, że nie było w naszym życiu prawdziwej pokuty. Ale lub gdy była, została przysłonięta innymi sprawami. Znaleźliśmy się często w takich, a nie innych okolicznościach i można powiedzieć, że nie zawsze to była nasza wina. I dlatego nie możemy się za bardzo obwiniać za to. Bo najczęściej, gdy człowiek schodzi na złą drogę, to jest zwiedziony. Dlatego Bóg i tu szansę daje każdemu człowiekowi. 2 Piotra 3:9 powiada: Pan okazuje względem nas cierpliwość, nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Może komuś się zrobiło przykro z tego powodu, co tutaj usłyszałem. A więc gdyby tak było, to cieszyłbym się z tego, ponieważ dobrym przykładem do tego jest 2 Koryntian 7:8-10. Chociaż więc swoim listem doprowadziłem was do smutku, jednak nie żałuję tego, a jeśli nawet było mi żal, to teraz przeciwnie, cieszę się, że było wam smutno. Ten smutek przyczynił się do tego, że zmieniliście swoje nastawienie. Było to po myśli Bożej, tak więc nie wyrządziłem wam żadnej krzywdy. Skutkiem jakiego doznaliście smutek, jakiego doznaliście zgodnie z wolą Bożą, prowadzi do zbawienia przez całkowite tą przemianę naszego jestestwa i nikt tego nie żałuje. Na wiele spraw, jak wspomniałem, nie mieliśmy wpływu. Większość z nas miała kontakt ze społecznością, która powoli przekształciła się w sektę. Prawie nie zauważali. W takich warunkach przez wiele lat nabywaliśmy wiele przyzwyczajeń, ale one nie zawsze miały podłoże biblijne. I ciężko nam się tego pozbyć będzie. problem tkwi, czy chcemy dojrzeć tą różnicę? Czy chcemy o tym rozmawiać? Czy wolimy raczej o tym nie wspominać na te tematy? Jeśli zajmiemy taką postawę jak większość społeczeństwa, to powiemy tak, jak kiedyś powiedział jeden prorok. Nie przedstawiajcie nam całej najpierw prawdy, powiedzcie nam coś miłego, nie pozwalajcie nas wielu złudzy. Kiedyś powiedział Izajasz, jest w tym rozdziale 10 wiersz. Tak większość ludzi reaguje. Czy chcemy resztę dni naszego życia przeżyć z tym przekonaniem? I kiedyś by nam Jezus powiedział, nie znam was. Myślę, że w własnych siłach będzie nam bardzo ciężko się z tym zmierzyć. Będzie potrzeba wielkiej odwagi, aby poprosić Boga o pomoc, by nam pokazał, jak jest naprawdę. By nam pokazał, jak jest znany. Czy jesteśmy w stanie sami, jak to jest powiedziane w Biblii, w komorze, czy gdzieś na odosobnieniu, pomodlić się w taki mniej więcej sposób? Boże, pokaż mi, jak Ty mnie widzisz. Wszystko mi jedno, co ludzie myślą o mnie. Nieważne, jak ja patrzę na siebie. Pokaż mi, jaka jest sytuacja. Czy jesteśmy w stanie się tak pomodlić? Bo nie wiemy, jaka będzie reakcja Boga, co nam pokaże, jacy jesteśmy. Na to też trzeba odwagi. Bo jeśli poprawimy naszą relację z Bogiem, to będzie aktualne to stwierdzenie, co Jezus powiedział. Królestwo Boże wśród was. A więc wtedy będziemy pod ochroną właśnie Boga. A pokuta będzie czynna. Wiara będzie wzrastać. A do tej dary będziemy dodawać następne inne łaski, jak cnotę umiejętność, powściągliwość, cierpliwość, braterską miłość, miłość bezinteresowa. Ale jeżeli nie będzie pokuty, nie będzie wiary, to do czego te łaski dodamy? Jak nie będę do czego dodawać? Tak Biblia mówi. A więc zbliżanie się do Boga to jest właśnie jedna z tych form, któreśmy mówili. To jest ta pokuta. To jest pierwszy krok. A wiara jako drugi krok wynikający właśnie z tej pokuty. Z tym rozważać, że partnerstwo do Bożego Królestwa Bożego na tym kończy.